Dzień dobry. Dzień dobry to modlitwa, aby ten dzień był dobry, a może być dobrym pod warunkiem, że nawiążemy kontakt z dobrym Bogiem. Bo bez Boga żaden dzień nie może być dobry. Dlatego kiedy pozdrawiamy się, dzień dobry, to w zasadzie wyrażamy modlitwę. Drogi przyjacielu, sąsiedzie, kolego, mamo, tato, kochane dzieci, moją modlitwą jest, aby ten dzień był dla Ciebie dobry. A pozwól, że Ci jeszcze wyjaśnię. Jeżeli chcesz, żeby był naprawdę dobry, to musisz poprosić Pana Jezusa. To On nawet złe dnie, nawet zło potrafi obrócić w dobro. Potrzebuję trzech braci na ochotnika, którzy pomogą mi w rozdaniu 100 kartek pocztowych. Tu są kartki pocztowe, specjalnie dla Was przygotowane. Jesteście pierwszymi ludźmi w naszym kraju, którzy te kartki otrzymują. Trzech braci na ochotnika, tak żeby każdy z Was taką kartkę otrzymał. Bardzo proszę. Na ochotnika. Proszę bardzo. Oj, tak już jeden brat jest. Proszę, bracie tutaj dla Ciebie. I tutaj jeszcze. Tam. I jeszcze jeden brat. Fajnie. Dzięki. Dobra. Te kartki oczywiście są już teraz waszą własnością, ale mam związaną z tymi kartkami zagadkę. Nie patrzcie na tekst na razie, ale patrzcie tylko na ten symbol. Co on może oznaczać? Muszę wam powiedzieć, że pierwsza osoba, która zgadnie, otrzymuje nagrodę. Bardzo blisko. Bracie Grzegorz, jesteś bardzo blisko. Próbuj jeszcze raz. Ta nowa książka, Nagroda, to książka napisana piórem brata Sama Dohertego, a nie tylko piórem, ale sercem. Ten człowiek zainwestował wiele w nasze zbory, pracowników wśród dzieci i napisał rozważania. Szukałeś dobrej książki na nowy rok do rozważania, to właśnie tydzień temu ta książka wyszła i powoli nakład się rozchodzi i dzisiaj ta książka się kłania, tak żebyście mogli ją nabyć. Ale ci z was, którzy odgadną, muszę naprowadzić was, że eł oznacza coś z Ewangelii. Jedna z czterech Ewangelii rozpoczyna się od litery eł. Która? Brawo, Łukasz! Za to nie ma co prawda nagrody, ale serdecznie zapraszam do stoiska po drugą książkę, mianowicie Znaczenie modlitwy, bo to wprowadza nas również do tego loga, który macie na kartce. Tak więc Łukasz, Ewangelia Łukasza, a co jeszcze? Krzyż? W zasadzie proszę zwrócić uwagę, że przechodzimy w tej chwili z arabskiego liczenia na rzymskie. Krzyż to cyfra numer 10. Dobrze, czyli Łukasz 10. A te dwie kreski co mogą oznaczać? Brawo, Łukasz 10:2. Bracia i siostry, pozdrawiam was bardzo serdecznie. A teraz otwórzcie kartkę na drugą stronę. I to jest kartka pod tytułem Żniwo wprawdzie wielkie. I to jest Ewangelia według Łukasza, 10 rozdział, werset 2. To są słowa Pana Jezusa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił czy wysłał robotników na żniwo swoje. Myślę, że za każdym razem, kiedy zbór się gromadzi, to gromadzi się na modlitwę. Ponieważ tak jak zapisał Łukasz także w Dziejach Apostolskich, rozdział 2, werset 42, opisując, czym zajmuje się zbór, albo lepiej, czym zbór, biblijny zbór jest, to tam jest napisane tak. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ale ten werset z Łukasza 10:2 mówi o szczególnej misji. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem misji. Bóg wybrał Izraela, bo miał dla niego misję do spełnienia. Główną misją Izraela było to, aby Pan Jezus urodził się, aby Izrael wydał na świat Zbawiciela. Tak więc Izrael był misyjny, bo Bóg jest misyjny. A co z Kościołem w sensie globalnym, a zborem w sensie lokalnym? Zbór jest misyjny. Dlaczego? Bo Bóg jest misyjny. Bóg jest nastawiony na misję. I to dlatego posłał swojego Syna, który przebył najdłuższą drogę. Tematem mojego kazania jest zamienił niebo na ziemię. I dla każdego z was mam też przygotowany tekst czy zarys tej usługi. Jeżeli ktokolwiek z was ma taką pamięć podobną do mojej, a moja to jest jak sitko i przecieka. Także jeżeli będziecie chcieli sobie to lepiej zapamiętać, albo tym, którzy dzisiaj nie przyszli na nabożeństwo i powiedzieć, co było, bo pewien obserwator życia zborowego i rodzinnego powiedział, że wieczorem 83% z nas nawet nie będzie pamiętało tematu kazania. A cóż dopiero o kazaniu. Gratuluję wam, że będziecie należeć do 17%. Ale teraz nawiązując jeszcze do tego, już bracie, chcesz mnie śledzić. Dobrze, fajne, dobrze. Niech ci Pan błogosławi. Ta kartka pocztowa zachęca do tego, co w samym środku jest napisane. Nadto powiadam wam, to są słowa Pana Jezusa, najwyższego autorytetu, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej, zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. To dlatego gromadzimy się na modlitwę. To dlatego przychodzimy do zboru. Dlatego jesteśmy eklezją, powiązani ze sobą, aby drgać na Bożą miłość, aby odbierać ją i ją rozdawać. Również kiedy, to jest forma wstępu, mam również zaproszenie dla was, bo wiem, że lubicie takie zaproszenia, a to jest związane z misją. Bóg jest misyjny, Izrael jest misyjny, Kościół jest misyjny, zbór jest misyjny, zbór w Palowicach, jaki jest? Misyjny. I dlatego bardzo chętnie przyjmę zapewne zaproszenie na 8 spotkanie z misją. 8 spotkanie z misją odbędzie się 20 stycznia przyszłego roku w godzinach od 17 do 19, to jest w niedzielę w Piasku, tam, w tamtejszym domu zborowym. Słowem Bożym usługiwać będzie brat Jim Fleming, międzynarodowy koordynator korespondencyjnej szkoły Emmaus w Dubuque, Stany Zjednoczone. Przy pomocy slajdów i filmu udamy się także w podróż po krajach, gdzie bardzo skutecznie prowadzone są dzisiaj kursy korespondencyjnej szkoły Emmaus. Przedwczoraj rozmawiałem z bratem, który prowadzi te kursy w Czechach. Powiedział, wiesz co, Czesław, te kursy zaniosłem do więzienia. I w tym więzieniu siedział cygan. Nie miał co robić, ledwo czytał. Ale kiedy mu podałem pierwszą lekcję kursu korespondencyjnego, tak się zachwycił, tak zaczął odpowiadać, sylabizował na samym początku i pod wpływem tych kursów, lepiej Słowa Bożego, które w tych kursach jest umieszczone, przeżył nawrócenie. I żeby dłuższą historię uczynić krótszą, to dzisiaj prowadzi zbór, do którego należy 150 cyganów. Taki to owoc jest. Bóg jest misyjny, Izrael był misyjny, Kościół jest misyjny, zbór jest misyjny, zbór w Palowicach także. Tak więc zapraszam serdecznie na 8 spotkanie z misją. Przy pomocy slajdów i filmu zobaczymy, co Pan Bóg robi, a w tej chwili na świecie jest 1200 centrów korespondencyjnych kursów biblijnych Emmaus w 100 krajach. Na przykład w Sri Lance jeden człowiek, którego spotkano na ulicy, napisał tak: ja poznałem Pana dzięki temu kursowi. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam. Tu są zaproszenia dla tych wszystkich, którzy rozumieją, że Bóg jest zainteresowany misją, Izrael jest misyjny, Kościół jest misyjny, zbór jest misyjny, a ja? Także 20 stycznia przyszłego roku o godzinie 17 zapraszamy serdecznie. Co byście pomyśleli? Drodzy bracia i siostry, gdybym miał samochód, powiedzmy Mercedesa. Widzieliście Mercedesa? Takiego wypasionego Mercedesa. I pewnego dnia zamieniłbym go na zepsutą hulajnogę. Jaka byłaby wasza reakcja? Jeszcze bym się tym chlubił. Albo co byście pomyśleli, gdybym ja jako człowiek tam po tej nodze, uważaj, idzie taki robaczek, zbliża się do ciebie albo do ciebie, patrz. I gdybym naraz jako człowiek zamienił się w takiego robala. Co byście pomyśleli o mnie? A co pomyślicie o Bogu, który stał się człowiekiem? Czytamy Boże Słowo. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 5 do 12. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i zadrżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. Pan Jezus, Boży Syn, przyjął ludzką naturę. To jest nic w porównaniu zamiany Mercedesa na hulajnogę. To jest nic w porównaniu z tego, gdybym ja mógł zamienić się w robala. Ale to Bóg zamienił się w człowieka, który przyszedł, aby zawisnąć na krzyżu. I przy Wieczerze Pańskiej, która nam przypomina krzyż, musimy o tym powiedzieć. Jest to biblijna nauka o tak zwanej kenozie. Jest to nauka podstawowa. Jest to doktryna Pisma Świętego, bardzo wyraźnie nauczana przez apostołów, a bardzo wyraźnie pokazana osobiście przez Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że jest najbardziej zaniedbaną doktryną Pisma Świętego. Nawet w czasie świąt, kiedy śpiewamy Bóg się rodzi, moc truchleje. Albo śpiewamy Zbawicielu drogi, takie się to ubogi, zamieniłeś chwałę nieba na nędzne barłogi. Ale czy naprawdę potrafimy się wczuć w to, co zrobił Bóg w Chrystusie? Jak bardzo poniżył się, jak bardzo odarł się ze swojej chwały. Pan Jezus, Boży Syn, przyjął człowieczeństwo. Stał się prawdziwym człowiekiem, oczywiście pozostając Bogiem. Ukazując tę tajemnicę, apostoł Paweł używa bardzo dosadnych słów. Wyparł się samego siebie. W języku oryginalnym oznacza ogołocił samego siebie. Pozbawił się zasadniczej cechy albo zasadniczych cech, o których za chwileczkę powiem. Odnosi się to do rzeczywistości wcielenia, tak jak o tym świadczył Jan. A słowo ciałem się stało. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 werset. Ten, który mówił, większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 13 werset. Pan Jezus poszedł na krzyż, Mogę sobie wyobrazić taki moment, rozmowę w niebie, rozmowę ojca z synem. Synu, idziesz? Idę. Synu, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ty stajesz się człowiekiem? Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nawet nie będziesz się miał gdzie urodzić jako człowiek? Ciągle będą odmawiać, mówię, dla niego, dla was nie ma u nas miejsca. Synu, idziesz? Idę. Synu, czy jedyne miejsce, jakie znajdziesz, aby się urodzić, to będzie grota betlejemska w oparach smrodu stajni? Synu, idziesz? Ojcze, idę. Synu, czy ty naprawdę idziesz, czy wiesz, że oni cały czas będą się sprzeciwiać? I Rzym, i Grecja, i nawet nasz naród wybrany. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, synu, że pewnego dnia, o już tam drzewo rośnie, wyciosają krzyż. Słyszysz, jak przygotowują gwoździe i oszczą miecz i powieszą cię na tym krzyżu. Synu, idziesz? I będą wołać, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, nie chcemy go, my chcemy cesarza. Synu, idziesz? Ojcze, a jeżeli nie pójdę, jeżeli nie zejdę, jeżeli się nie stanę człowiekiem jak oni, to oni wszyscy znajdą się w piekle. Tak więc idę. I przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić kogoś takiego jak ty i ja. I to jest kenoza. Może niekoniecznie musimy znać teologiczne terminy, ale to jest właśnie coś, co zrobił Bóg w Chrystusie. I musimy sobie zdawać sprawę, nie tylko w czasie świąt, ale każdego dnia. To zrobił On i na tym polega łaska Boża. Stał się takim, jacy jesteśmy my. Pan Jezus wyparł się samego siebie. Ten, który mieszkał w niebie, zamienił niebo na ziemię, zamienił pałac na stajnię. Po to, aby móc zabrać twoje i moje grzechy, aby wyprostować nasze życie, aby stać się naszym Zbawicielem. Wspaniała nauka Pisma Świętego, cudowna doktryna i nie wolno nam jej omijać w naszym zwiastowaniu. Od tego się zaczyna wszystko. To jest krok, to jest Boża inicjatywa. Łaska Boża to Boża inicjatywa, by pochylić się nad kimś takim jak ty i ja i dać nam życie wieczne. Znalazłem przynajmniej 5 rzeczy w Piśmie Świętym, które określają kenozę. Pierwszą znajduję w Ewangelii według Jana w 15 rozdziale, w 17 rozdziale, a w 5 wersecie. To jest arcykapłańska modlitwa, najważniejsza modlitwa Pana Jezusa bodajże. Wyraża tak Pan Jezus. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie. Zanim świat powstał, co zrobił Pan Jezus, żeby móc zbawić takiego grzesznika jak ty i ja? Musiał odsunąć od siebie manifestację Bożej chwały. Pozbawił się, ogołocił się z chwały, jaka przysługuje tylko Bogu. Nie przestał być Bogiem i proszę tego nie mieszać. Pan Jezus zawsze jest Bogiem, był Bogiem, kiedy był tutaj, był Bogiem i zawsze będzie Bogiem, ale stał się człowiekiem. Odsunął od siebie wyraz Bożej chwały. Po drugie, czytamy w Księdze Izajasza, W 53 rozdziale Izajasz, to ewangelista Starego Testamentu, który wieszczył o nadejściu Pana Jezusa 700 lat przynajmniej przed Jego przyjściem. I pisał coś takiego od wersetu pierwszego. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam mógł się podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony także, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity, umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, Jego ranami jesteśmy uleczeni. Pan Jezus w wcieleniu oddalił od siebie należną cześć. Jakaż to jest różnica w porównaniu z człowiekiem, który sobie ciągle chce zawłaszczyć cześć. Ciągle będzie walczył, rozpierał się łokciami, aby inni oddawali mu należną cześć. Jaką należną? Wszelka cześć i chwała należy do Stworzyciela i do Zbawiciela. Pan Jezus oddalił od siebie należną mu cześć, o czym pisał prorok Izajasz. Odsunął od siebie manifestację Bożej chwały, oddalił od siebie należną mu cześć. Po trzecie, w drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w 9 wersecie czytamy takie słowa. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Gdybyśmy podeszli do Pana Jezusa, kiedy On chodził ze wsi do wsi, z miasta do miasta, leczył, uzdrawiał, błogosławił, zachęcał, nawet wskrzeszał. Panie Jezu, podaj mi Twój adres mailowy. Przepraszam, nie było maili. W ogóle, gdzie Ty mieszkasz? Syn Człowieczy nie miał gdzie by głowy skłonić. Prawdopodobnie nie miał adresu. Bogaty. Wszystkie przestworza przez Niego stworzone. Wszystkie galaktyki. Wszystkie planety. Ta ziemia i wszyscy ludzie na tej ziemi. To jest Jego bogactwo. Wyrzekł się swojego bogactwa po to, żeby pochylić się nad kimś takim jak ty i ja. I apostoł pisze, wy znacie łaskę Bożą. Naprawdę? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co zrobił Jezus? Bardzo często w zwiastowaniu, nawet ewangelicznym, ukazujemy wielkość człowieka, wartość człowieka, jak ważny jest człowiek. I poświęcamy znaczenie Boga. Wielkość Boga, Jego suwerenność, Jego plany, Jego mądrość, Jego chwałę, cześć i uwielbienie. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, mając wszystko, pozbawił się wszystkiego. Jego ubóstwem dzisiaj możemy być ubogaceni. Odsunął od siebie manifestację Bożej chwały. Oddalił od siebie należną mu cześć, wyrzekł się swojego bogactwa. Po czwarte, trudno jest mi to czytać, bo mnie to rozczula. Jestem ojcem mojego syna. Mam też córkę. I nie wiem, jakbym zareagował, gdyby moje dzieci miały na moich oczach być przybite do krzyża. Nie mógłbym na to patrzeć. Czytamy w Ewangelii według Mateusza, 27 rozdziale, 45 i 46 wersecie następujące słowa. od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. Około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani! Co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? 6 godzina to południe w Izraelu. Wtedy, kiedy słońce świeci najjaśniej, jest najgoręcej. A czytamy: ciemność zaległa całą ziemię. O 3 po południu, 3 godziny trwała, Pan Jezus zawołał takie słowa, które tłumacze nawet nie tłumaczą. Eli, Eli, lama sabachthani po aramejsku. Niektórzy myśleli, że chodzi o Eliasza. Tak zinterpretowali słowa Jezusa na krzyżu, ale nie chodziło o Eliasza. Chodziło o więź między Ojcem a Synem. Pan Jezus, przychodząc tutaj, zrezygnował z więzi, najgłębszej więzi. My, którzy mamy swoje dzieci, wnuczęta, wiemy coś na temat tej więzi. Ale ta więź między Ojcem, Bogiem Ojcem, a Bogiem Synem jest jeszcze mocniejsza. A Pan Jezus zostawił ją w niebie i przyszedł tutaj po to, aby nawiązać więź, dać zbawienie komuś takiemu jak ty i ja. Potrafisz to zrozumieć? Ja nie. Ale to zrobił Bóg w Jezusie. Bo inaczej, bracia i siostry, nie bylibyśmy dzisiaj na tym miejscu. Pewnie pilibyśmy wódkę, palilibyśmy papierosy, cudzołożylibyśmy, kradlibyśmy, okłamywalibyśmy się nawzajem. Tak byśmy żyli, gdyby Pan Jezus Chrystus nie stał się człowiekiem. Gdyby się nie stał tak jak każdy z nas i gdyby nie zaniósł nasze grzechy tam na krzyż. Pan Jezus, przychodząc na świat, odsunął od siebie manifestację Bożej chwały, oddalił od siebie należną mu cześć, wyrzekł się swojego bogactwa, zrezygnował z bliskiej więzi, ze swoim niebiańskim Ojcem na kosz więzi z tobą i ze mną. I wreszcie czytam o tym w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersetach 28-29. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I tutaj ci bracia, kiedy Biblia, Nowy Testament mówi bracia, to nie ma na myśli tylko mężczyzn. I chciałbym, żeby siostry też widziały tam siebie. Chodzi o braci i o siostry. Pan Jezus stał się człowiekiem, aby utożsamić się z braćmi i siostrami. I On oczywiście jest pierworodny, bo On rzeczywiście rozpoczął tę rodzinę. On jest fundamentem i On jest głową każdego biblijnego zboru. On jest fundamentem i głową Kościoła Chrystusowego. Jest tu nazwany pierworodnym pośród wielu braci. To dlatego zrezygnował z nieba. Zamienił niebo na ziemię. I przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To nie myśmy szukali Boga. Myśmy, każdy z nas swoją drogą, własną drogą, własną drogę wymyślił i własną drogą poszedł. Błądzą ci, którzy mówią, że człowiek przejął inicjatywę. Że człowiek musi jakąś decyzję podjąć, zrobić pierwszy krok. Kłamią w ten sposób. To Bóg w Chrystusie zrobił pierwszy krok. To Bóg zapewnił zbawienie. Łaska Boża polega na inicjatywie Pana Boga, nie na naszej. I o tym ciągle musimy przypominać, bo na tym polega Ewangelia. Bóg, który poniża samego siebie, Pan Jezus został określony, bardzo często mówiono o Nim, w zasadzie Jego wrogowie o tym mówili w ten sposób, ale wyrażali prawdę. Przyjaciel celników i grzeszników, bo On był przyjacielem. Bo gdyby nie był przyjacielem, to ta sala pewnie pełniłaby inną rolę. Może by się hodowcy gołębi tu gromadzili, albo ci, którzy zbierają znaczki pocztowe i porównywaliby ceny tych znaczków. Ale dzisiaj są ci, którzy doceniają łaskę Pana Jezusa i żyją dla Boga, bo On stał się przyjacielem celników i grzeszników. I jako ofiara okazał solidarność, prawdziwą solidarność, nie taką solidarność, która raz głosuje, a potem znika. Ale solidarność prawdziwą, nawet wtedy, gdy my upadamy, nawet wtedy, kiedy my nie dochowujemy wierności, to On jest wierny i solidarny. I to aż do śmierci na krzyżu. Właśnie kiedy Pan Jezus stał się ofiarą, to wyraził najgłębszy aspekt swojego człowieczeństwa. I trzeba to przyjąć właśnie w świetle tej cudownej tajemnicy objawionej w Piśmie Świętym, wyparcia się, ogołocenia. Jeszcze raz powtórzę słowo greckie. Jeżeli zapomnicie greckiego, wybaczę, ale polskiego nie wybaczę. On wyparł samego siebie. On ogołocił samego siebie. Ta nauka jest jedną z najważniejszych nauk Pisma Świętego, bo ona ukazuje inicjatywę Pana Boga. Pokazuje wielkość Pana Boga, wielkość Jego dzieła dokonanego w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus na krzyżu objawił doskonałość swojej miłości poprzez bezgraniczne, nieokreślone, logicznie nieuzasadnione wyparcie samego siebie. Przez dobrowolne, nikt Go nie zmusił do tego, ogołocenia samego siebie. I on, drodzy, apostoł Paweł, kiedy pisze o tym w liście do Filipian, to jest jeden z więziennych jego listów, to pisze po to, aby przedstawić nam wzór do naśladowania. I teraz dochodzę do zastosowania nauki o kenozie. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby była jakaś zasada teologiczna. Nie chodzi o to, żebyśmy tylko uczyli jakichś doktryn. Ale jak się ta doktryna ma do naszego praktycznego życia? Apostoł Paweł był bardzo praktyczny. I myślę, że w naszych zborach musimy do tego nawiązywać. I on mówi o tym, że Pan Jezus ma stać się wzorem dla nas. Jest źródłem przecież cnót, wszelkich cnót posłuszeństwa, czystości, ubóstwa. Zgodnie z tym, co apostoł Paweł pisał do wierzących, to mamy być takiego względem siebie usposobienia. Bracia i siostry, dostaliście kartki pocztowe. Tam jest napisane, abyśmy uzgodnili swoje prośby. Może dzisiaj byłby dobry czas, aby w dwóch, w trzech spotkać się i praktykować to. Bracie, siostro, uzgodnijmy jakąś prośbę. Być może, że w tej okolicy są grupy wierzących ludzi, ale nie mają zboru. I może ty mieszkasz w takiej miejscowości i przyjeżdżasz do dużego zboru, bo ci dobrze w tym zborze. Ja obliczyłem, że do zboru w Piasku uczęszczają wierzący ludzie z 13 różnych miejscowości i przyjeżdżają na wieś. Wiejskie zbory mają taką siłę przekonywawczą. I chwała Bogu za to, że są. Ale co z tymi okolicznymi miastami i wsiami, gdzie nie ma zborów? I ludzie chcieliby przyjść na takie nabożeństwo, ale go nie ma. I może należałoby uzgodnić swoją modlitwę, tak aby, Panie Boże, daj nam taki zbór. Panie Boże, jeżeli chcesz użyć mnie, oto moje ręce. Oto moje nogi, oto moje serce, oto moje poznanie Twojego słowa, oto moja miłość. Otwieram swój dom na modlitwę, bo to trzeba zacząć od modlitwy. Nie można zaczynać od wielkich projektów, nie można zaczynać od zapraszania wielkich kaznodziejów, bo takich nie mamy. Nie można zaczynać od wielkich programów, ale od swojego domu, kiedy ojciec z matką, dzieci, gromadzi przy Bożym Słowie i razem się modlą i zapraszają swoich sąsiadów. W ten sposób powstają dzisiaj zbory na świecie. W ten sposób Pan Bóg działa, bo dlatego Jezus przyszedł, stał się takim jak my, nie po to, żeby nam było wygodnie, nie po to, żebyśmy się usadowili wygodnie i fajne pieśni śpiewali. Chwalę was za to, że naprawdę tu się chce śpiewać. To jest cudowne. Ale myślę, że ta muzyka ma drgać w całej okolicy, w całym naszym kraju. Jesteśmy za niego odpowiedzialni. I kiedy wchodzimy w nowy rok 2019, to uzgodnijmy swoje prośby, tak to Pan Jezus nas zachęca. Uzgodnijmy, Panie Boże, ja chcę, żeby w mojej miejscowości powstał zbór. Ty poświęciłeś, przebyłeś najdłuższą drogę z nieba na ziemię. A mi się nie chce zamienić swojej wygody domowej, żeby zaprosić sąsiadów? Zaproszę ich. A wy, bracia i siostry, módlcie się o to, żebym potrafił tych dwóch, trzech obsłużyć, dać im coś do zjedzenia, napić się kawy, ale przede wszystkim otworzyć Słowo Boże. I aby to Słowo Boże przemawiało do nich, a w ten sposób będą powstawać nowe zbory. Dobrze mówię? Zgadza się z tym, czy nie? Jeżeli się zgadzasz, to powiedz amen. Słabo. Być może, że Bóg właśnie tego oczekuje. I bracia i siostry, nie chodzi tylko o to, żeby wysłuchać dobrej doktryny. Bo doktryna o kenozie to jest dobra, bo biblijna. Ale chodzi o to, aby się zastanowić nad sobą. Jeżeli Jezus stał się człowiekiem, jeżeli Bóg zamienił chwałę nieba na barłogi, to o ileż bardziej moje mieszkanie mogę zamienić w początek zboru, który rozpocznie się od modlitwy. Bo gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w moim imieniu, tam jestem pośród nich. To jest zbór. Za mało mamy zborów w Polsce. Dlatego dzisiaj zachęcam was, bracia i siostry, abyście, szczególnie ci, którzy mieszkają poza Palowicami, szczególnie wy, bracia i siostry, może Pan Bóg tego oczekuje od was, żeby te domy, przecież one nie należą do was, pewnego dnia zamkniesz swoje oczy i będziesz wyniesiony ze swojego mieszkania. Ale na jakiś czas go masz. To jest twój pałac. Możesz go zamienić na zbór? Możesz go zamienić na to miejsce, gdzie wierzący ludzie będą śpiewać te wspaniałe pieśni, gdzie będą otwierać Słowo Boże i będą się rodzić nowi ludzie do Królestwa Bożego i Bóg cię może użyć jako swoje narzędzie. Pan Jezus zamienił niebo na ziemię. Pan Jezus zamienił chwałę nieba na smród stajni. On zamienił życie na śmierć. Wiecie dlaczego? Abyśmy mogli oddać swoją śmierć Jemu i przyjąć Jego życie. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w 12 wersecie czytamy: kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Może wśród nas są tacy, którzy jeszcze nie mają życia, bo nie mają Jezusa. To kończąc tę usługę, proszę Ciebie, nie odchodź z tego miejsca. Przyjdź tutaj do pierwszego rzędu, a bracia, starsi bracia tego zboru będą się cieszyć, by otworzyć przed Tobą Słowo Boże i pokazać Ci drogę zbawienia. Także nie odchodź do domu. Przyjdź tutaj. Będziemy bardziej niż szczęśliwi, aby pokazać Ci drogę zbawienia, ale przede wszystkim całe niebo będzie się radować, że jeszcze jeden grzesznik zszedł z drogi grzechu na drogę za Bogiem. Zrób to dzisiaj, pod koniec tego roku, abyś miał prawdziwą datę urodzenia, urodzenia dla Królestwa Bożego. Nie dziwcie się, żem ci powiedział, musicie się na nowo narodzić. I to jest poselstwo, jakie musi wychodzić dzisiaj na świat. To jest to kazanie, to jest to zastosowanie kazania, bo mimo, że nasze kazanie jest głupie, ale mówi o mądrym Bogu. I ten mądry Bóg zrobił wszystko, żeby zbawienie było możliwe. I zbawienie dzisiaj czeka jak dar dla ciebie. Przyjmiesz ten dar? Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Amen.